Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Takie wieści, jak w dzisiejszym programie, chciałbym przekazywać co tydzień. Wszystko wskazuje na to, że do polskiej marynarki wojennej w czerwcu dołączy nowy okręt. Chodzi oczywiście o niszczyciela min typu Kormoran. Prezes stoczni Remontowa Shipbuilding Mateusz Filip potwierdził mi, że ten najnowszy polski okręt zakończył już czasochłonne badania wstępne. Oznacza to, że można przekazać go do tak zwanych badań kwalifikacyjnych prowadzonych przez samą marynarkę.
Zakończyliśmy etap badań wstępnych, czyli tak naprawdę etap prób stoczniowych, które potwierdziły, że wszystkie systemy okrętu działają prawidłowo, że wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w założeniach taktyczno-technicznych są spełnione. Przed nami ostatni etap, czyli weryfikacja funkcjonalności całych systemów okrętowych i okrętu jako całości przez zamawiającego, przez Marynarkę Wojenną Rzeczpospolitej, czyli etap badań kwalifikacyjnych. No i szybkimi krokami zmierzamy do przekazania okrętu zamawiającemu Marynarce Wojennej w czerwcu bieżącego roku.
O tym, jak będą wyglądały te badania kwalifikacyjne, powiem za chwilę. Chciałbym skupić się jednak na tych badaniach, które przeprowadziliście wy w swojej stoczni. Na czym one polegają? Co wtedy sprawdzacie? No sprawdzacie de facto wszystko, ale w jaki sposób?
Badania przeprowadziliśmy nie sami oczywiście, przeprowadziliśmy je wspólnie po pierwsze z naszym konsorcjantem, a po drugie także z przedstawicielami zamawiającego, przede wszystkim z przedstawicielami 4 RPW, czyli Wojskowego Odbioru Jakościowego. Tak naprawdę podczas takich badań testowane są wszystkie systemy okrętowe, badane są funkcjonalności systemów okrętowych, badana jest na przykład manewrowość, badana jest prędkość, badana jest zwrotność, badane jest funkcjonowanie poszczególnych pojazdów podwodnych, możliwość komunikowania się ze statkami powietrznymi, czy też okrętami towarzyszącymi, możliwość przekazywania paliw czy też zapasów z powietrza lub z innych okrętów towarzyszących. Tak więc program badań wstępnych w tym konkretnym wypadku był niezwykle, niezwykle długi. Okręt nasz kilkanaście razy wychodził w morze, wiele razy przebywał w porcie wojennym w Gdyni na badaniach, testach, zwłaszcza systemu dowodzenia. Tak więc jest to dużo bardziej skomplikowany proces badań niż normalnie ma to miejsce przy budowie statku cywilnego.
Jeśli chodzi o to wychodzenie w morze, no to pogoda spłatała wam kilka razy figla, ponieważ musiały w tych momentach, kiedy wychodziliście w morze, panować bardzo dobre warunki do tego, aby niektóre systemy móc w pełni sprawdzić.
To tak może brzmi paradoksalnie, bo przecież jesteśmy przyzwyczajeni, że zimą w Polsce jest zimno i wieje, prawda? Natomiast to nie jest kwestia pogody, to jest bardziej kwestia wymagań, które musiały być spełnione, żeby te próby mogły być przeprowadzone w sposób efektywny i prawidłowy, żeby pomiary nie były zafałszowane. Stąd też wymaganie w programie badań wstępnych, ażeby warunki pogodowe były rzeczywiście sprzyjające, czyli wiatr nie przekraczający 3 stopni skali Beauforta, stan morza 2, to nie są warunki częste, w związku z czym no, tutaj rzeczywiście musieliśmy łapać okna pogodowe, pomimo, że przecież wiemy, że zimą w Polsce wieje, prawda? Więc to nie jest kwestia zaskoczenia, to jest kwestia w pewnym sensie zaplanowana.
Ta budowa pozwala już wyciągnąć też pierwsze wnioski, o których mówiliście na posiedzeniu Rady Budowy Okrętu i miałem takie wrażenie, przysłuchując się wam, że chodziło głównie o wnioski organizacyjne, ponieważ tak przynajmniej wynikało z tej prezentacji. Z samą budową, z tym samym bezpośrednim procesem inwestycyjnym zbyt wielkich kłopotów nie było.
Oczywiście były problemy, były kłopoty. Jeśli chodzi o kwestie czasochłonne, to tak naprawdę budowa prototypu jest zawsze problematyczna, tak? To, co jest, to są doświadczenia, które się nabywa i przy kolejnych jednostkach będzie łatwiej. To, co jest szansą i co powinno być nauką dla nas wszystkich uczestniczących w tym procesie, i stoczni zamawiającego, i kontroli jakości zamawiającego, wszystkich uczestników, to są tak naprawdę dostosowanie naszych własnych organizacji, procesów, procedur do tego, ażeby proces budowy następował szybciej, płynniej, sprawniej, a dzięki temu lepiej i bardziej przewidywalnie. Tak? I to są te doświadczenia, które wspólnie wyciągamy. Muszę powiedzieć, że współpraca z zamawiającym, ona też ewoluowała. Ona obecnie jest naprawdę znakomita i bez dobrej współpracy ze służbami zamawiającego, z Inspektoratem Uzbrojenia, 4 RPW, poszczególnymi gestorami, my byśmy tego okrętu nigdy nie zbudowali. Tak? To ich postawa, ich zaangażowanie, ich chęć, ograniczona oczywiście procedurami wojskowymi, tak? jest tutaj absolutnie niezbędna. Te procedury są dla nas również czymś nowym. My raczej od kilkunastu lat budujemy dla klientów cywilnych, którzy są dużo bardziej elastyczni, bo mogą być bardziej elastyczni. No i to jest to wzajemne doświadczenie, którego się uczymy. zamawiający trochę się musi dostosować do wymagań nowoczesnych technologii i procesu produkcyjnego, a my z kolei jako budujący musimy się dostosować do wymagań proceduralnych i ograniczeń zamawiającego.
A jeśli chodzi o te doświadczenia bezpośrednio związane z procesem inwestycyjnym?
No, doświadczenia zostały, tak powiem, pozyskane, tak, środki zostały wydane, inwestycje, dość duże nakłady ponieśliśmy na dostosowanie naszej stoczni do budowy, zwłaszcza w zakresie spawania blach amagnetycznych. No i tak naprawdę bardziej myślę już nie o doświadczeniach, a o zwrocie z tych inwestycji. No i stąd są też między innymi nasze myśli, marzenia kierują się ku drugiej, trzeciej jednostce.
No. Czy są jakieś nieoficjalne choćby informacje, że miałoby być inaczej? Pytam, ponieważ w kontrakcie był przecież zapis, że jeśli wybudujecie pierwszy okręt i będzie z nim, mówiąc najogólniej, wszystko w porządku, to dwa kolejne także będą powstawały w remontowej.
Wiemy na pewno, że kolejne niszczyciele min są potrzebne marynarce wojennej i to samo w sobie jest dla nas gdyby wskaźnikiem, że zapewne takie zamówienia się pojawią. Oczywiście jako stocznia, która ten okręt zaprojektowała i wbudowała, jesteśmy na pozycji myślę dobrej, tak, jeśli chodzi o budowę kolejnych jednostek. Oczywiście istotna jest kwestia czasu, tak. My jako stocznia zawsze upieramy się, że i namawiamy naszych partnerów, żeby to było możliwe jak najszybciej. Pojawiają się okoliczności zewnętrzne, o których może nie pora teraz mówić, które rzeczywiście skłaniałyby do podejmowania decyzji szybciej niż później. Rozmowy się toczą, trwają, są dosyć konstruktywne. Na pewno okręty są potrzebne i na pewno to będą świetne okręty.
Wróćmy więc do tego, co jeszcze trzeba zrobić, aby kormoran mógł wejść do służby. Musi przejść te tak zwane badania państwowe.
Badania kwalifikacyjne, tak. W chwili obecnej kończy się długotrwały bardzo proces uzgadniania programu badań kwalifikacyjnych. Stocznia opracowała taki program. Jest on zatwierdzony przez wszystkich zainteresowanych, a więc Wojskową Kontrolę Jakości, 4 RPW, Inspektoratu Zbrojenia i wszystkich gestorów na czele z gestorem Marynarki Wojennej, z inspektorem Marynarki Wojennej. Ten proces się definitywnie zbliża do końca, tak więc zakładamy, że w połowie miesiąca już rozpoczną się faktyczne badania kwalifikacyjne i naszym celem jest zakończenie ich do czerwca, tak, żeby pod koniec czerwca na okręcie mogła być podniesiona bandera i okręt uroczyście przekazany Marynarce Wojennej Rzeczpospolitej.
A te badania jak będą wyglądały?
No te badania to będzie do pewnego stopnia powtórzenie badań wstępnych, przy czym z nieco innej perspektywy. To będzie raczej badanie i weryfikowanie możliwości funkcjonowania okrętu jako całościowego systemu. Szczegóły oczywiście objęte są tajemnicą, więc nie sposób o nich mówić, natomiast my podchodzimy do tego dość spokojnie, ponieważ badania wstępne, jak mówiłem wcześniej, były na tyle dogłębne i na tyle szerokie, że jesteśmy przekonani, że okręt pozytywnie przejdzie etap także badań kwalifikacyjnych.
Pan mówi, panie prezesie, o tym, że okręt będzie mógł wejść do służby w Marynarce Wojennej już w czerwcu. Skąd więc pojawiły się ostatnio takie informacje na temat tego, że miałby wejść do tej służby dopiero we wrześniu?
Myślę, że to czyste nieporozumienie. Oczywiście z chwilą przekazania okrętu Marynarce Wojennej nie kończy się czas realizacji umowy. Po przekazaniu jest przed nami jeszcze ogrom pracy związanej z dokumentacją, z dokumentami zdawczymi, a także w pewne już wcześniej uzgodnione etapy szkoleniowe. Tak więc we wrześniu ma dojść do zakończenia realizacji całej umowy. Przekazanie okrętu jest jednym z elementów i jest przewidziane na czerwiec.
I oby nic się tutaj nie zmieniło i oby był to początek lepszej pasy polskiej marynarki wojennej. O niszczycielu min typu kormoran opowiadał prezes stoczni remontowa shipbuilding Mateusz Filip. A teraz rozmowa z przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posłem Michałem Jachem, z którym spotkałem się w zeszłym tygodniu podczas posiedzenia Rady Budowy Okrętów. Przewodniczącego zapytałem między innymi o używane australijskie fregaty typu Adelaide, których zakup rozważa Ministerstwo Obrony Narodowej.
Ministerstwo Obrony rzeczywiście rozpatruje taką możliwość. Czy to jest konieczne? Ja uważam, że bardzo dobrze, że ministerstwo rozpatruje. Popieram tą inicjatywę, bo musimy my, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa, za rozwój sił zbrojnych Rzeczpospolitej, musimy rozpatrywać różne możliwości wzmocnienia militarnego naszych sił zbrojnych. Szczególnie jeśli chodzi o marynarkę wojenną, która jest właściwie całkiem zapomniana przez decydentów od 1989 roku, bo tam właściwie nic się nie dzieje, jeśli chodzi o wyposażenie w nowe okręty. Dlatego każda inicjatywa, która w jakikolwiek sposób może wzmocnić marynarkę wojenną, w moim przekonaniu jest cenna. A czy dojdzie do tego, to trzeba poznać dokładnie warunki, poznać stan uzbrojenia, techniczny tych okrętów, czy to jest opłacalne?
Panie przewodniczący, czy nie ma takiego zagrożenia, że jeśli zdecydujemy się na australijskie używane okręty, które i tak będą nas kosztowały setki milionów dolarów, to czy nie będziemy mieli potem kłopotów na przykład ze znalezieniem pieniędzy na nowe polskie okręty? Mówię tutaj o okrętach obrony wybrzeża typu Miecznik.
To nie może być tak, że albo Adelaida, albo Miecznik. Nie? To jedno nie wyklucza drugiego. Potrzeba nam wzmocnienia marynarki i ja myślę, że może być i Czapla, i być może Miecznik, czy Miecznik w drugiej kolejności, i Adelaida. Ale jakby, żeby była jasność, ja nie mówię, że na pewno Adelaida, tylko że musimy szukać optymalnego. Wiadomo, że potrzeby sił zbrojnych, w tym marynarki wojennej, są o wiele wyższe niż możliwości finansowe państwa i to do tego trzeba podchodzić racjonalnie.
Ale to też sprawi, że z automatu nieaktualny stanie się ten plan wprowadzenia Miecznika do 2024 roku, no bo powiedzmy to ciśnienie i ta konieczność także wzmocnienia polskiej marynarki wojennej w zakresie właśnie okrętów obrony wybrzeża, w zakresie fregat, w zakresie korwet spadnie, jeśli te Adelaidy kupimy.
Panie redaktorze, ja jestem realistą i w moim przekonaniu, nawet gdyby kontrakt został na budowę Miecznika zrealizowany do końca tego roku, to wątpię, żeby to w ciągu 4 lat zakończyła się budowa choćby pierwszego Miecznika. Także to nie jest tak, że te Mieczniki na pewno będą pierwszy Miecznik w 2022 roku. Życzyłbym sobie tego serdecznie, ale choćby patrząc na kormorana i problemy organizacyjne przede wszystkim, nie mówię już o technologicznych, ale organizacyjne, powodują to, że jestem sceptyczny, żeby w ciągu 4 lat pozyskać pierwszą korwetę.
Panie przewodniczący, wywołał pan do tablicy kormorana. Czy jest choć odrobina prawdy w pewnych plotkach, które pojawiają się na temat 2 kolejnych okrętów tego typu? Ponieważ te plotki mówią, że być może Ministerstwo Obrony Narodowej zastanawia się, czy tego kontraktu nie przekazać do innej stoczni, ze stoczni remontowa Shipbuilding.
Nie, to jest... To są jakieś, ja nie wiem, ja nigdy czegoś takiego nie słyszałem, bo nawet nie słyszałem o jakichś takich analizach tego typu. No, mamy stocznię, która opanowała technologię, w końcu dość skomplikowaną, i powinna ją realizować, choćby nawet z tego powodu, że to będzie jakaś wizytówka tej stoczni. Ona może to wykorzystać do promocji swojej i stać się jakimś takim wiodącym nie tylko w Europie producentem okrętów właśnie z tej stali amagnetycznej. Natomiast program rozbudowy marynarki wojennej jest tak szeroki, że pracy dla innych stoczni będzie naprawdę dosyć, o ile jak tylko ruszą te programy, więc ja tu nie widzę żadnego racjonalnego uzasadnienia. To jest jakaś złośliwa plotka, których naprawdę obecnie bardzo dużo krąży w siłach zbrojnych.
Panie przewodniczący, jeśli rozmawiamy o modernizacji marynarki wojennej, skupmy się też na chwilę na śmigłowcach, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi przetarg w sprawie zakupu śmigłowców. No i tutaj pojawiają się pewne pytania, ponieważ mają zostać dostarczone śmigłowce ZOP, SAR. Śmigłowce, które mają, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, łączyć funkcje zwalczania okrętów podwodnych i służby ratowniczej. Jak to jest możliwe? No bo specjaliści wskazują, że o takich rozwiązaniach rzadko się słyszy. Czy być może będą 2 typy kupione śmigłowców?
No, według mojej wiedzy to ma być 1 i myślę, że to jest i tak lepiej, bo przecież poprzedni przetarg, który ten na Karakale, mówił, że jeden śmigłowiec ma zapewnić wszelkie potrzeby śmigłowca wielozadaniowego, wszelkie rodzaje. To myślę jest już lepsze rozwiązanie i sądzę, że to ma uzasadnienie również operacyjne.
Panie przewodniczący, skupmy się na jeszcze jednej rzeczy związanej z marynarką wojenną, ponieważ zapowiedziano reformę dowodzenia siłami zbrojnymi i w ramach tej reformy ma zostać przywrócone między innymi dowództwo marynarki wojennej, i to dowództwo marynarki wojennej, o czym wspominał minister Macierewicz, ma wrócić do Gdyni. Czy znamy w tym kontekście już jakieś terminy? Kiedy możemy się spodziewać powrotu tego dowództwa, no bo to dla naszego regionu taka bardzo symboliczna instytucja?
planowane wejście w życie nowej ustawy, bo to ustawowo trzeba zmienić funkcjonowanie systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, będzie od początku 2018 roku i myślę, że to jest termin również, kiedy dowództwo Marynarki Wojennej zmieni swoją lokalizację. Ja osobiście uważałbym, że najlepiej to jakby to było w Szczecinie albo w Świnoujściu, no ale minister uważa i chyba słusznie, że to powinno wrócić tradycyjnie tu, gdzie kiedyś zaczynała się nowoczesna Marynarka Wojenna, czyli do Gdyni.
Ale to, jak rozumiem, przemawia za tym pański taki lokalny patriotyzm, ponieważ okolice Szczecina to ten rejon, z którego pan się wywodzi.
No, dobrze, ładnie pan to nazwał, że lokalny patriotyzm, nie partykularyzm, ale oczywiście popieram decyzję pana ministra o tym, że to powinno wrócić do Gdyni. Chociaż powtórzę, że bardzo by mnie ucieszyła decyzja o Świnoujściu.
A nas cieszy decyzja o tym, że dowództwo Marynarki Wojennej wróci do Gdyni. Jak zapowiedział przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, poseł Michał Jach, dojdzie do tego 1 stycznia. A na koniec, jak zawsze zresztą, zaglądamy do radiowego archiwum. Dziś rok 1988 i trzecia część reportażu Stanisława Seyfrieda na Pinie, Prypeci i Bałtyku. W reportażu tym Mieczysław Filipowicz, długoletni pracownik Stoczni Marynarki Wojennej, obrońca wybrzeża w 1939 roku i więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, opowiada o początkach polskiej marynarki wojennej.
1939 rok zastał pana Mieczysława w Gdyni. Tam w Stoczni Marynarki Wojennej był konstruktorem niszczycieli Orkan i Huragan. Uczestniczył także w budowie pociągu pancernego Smok Kaszubski. Wcześniej jednak, ponieważ doświadczenie zdobyte przy projektowaniu monitorów rzecznych w Pińsku nie satysfakcjonowało go, wybrał się jako młody polski konstruktor na 2 lata do stoczni Normanda w Hawrze. Pracował tam przy budowie polskich okrętów wojennych.
Na początku września całe kierownictwo Marynarki Wojennej z 1939 roku stacjonujące w Warszawie zostało ewakuowane do Pińska. Szkoła oficerska Marynarki Wojennej znajdowała się wtedy już nie w Toruniu, a w Bydgoszczy i też została ewakuowana z Bydgoszczy do Pińska. I cała flotyla pińska na czele z jej dowódcą, komandorem Witoldem Zajączkowskim, jednym z najdzielniejszych oficerów Marynarki Wojennej, musieli się sposób zdecydowanie narzucony przez kontradmirała Świrskiego, indywidualnie każdy musiał sobie dawać rady. A więc admirał Świrski zebrał wszystkich oficerów i powiedział im, że właśnie rozwiązuje kierownictwo Marynarki Wojennej, rozwiązuje szkołę, dalej was poprowadzi kontradmirał Ksawery Czernicki. Kto to był Ksawery Czernicki? Zajmował najwyższe stanowisko w Warszawie w kierownictwie Marynarki Wojennej, będąc szefem wszystkich służb. Ksawery Czernicki. Pierwszy inżynier, który został właśnie kontradmiralem. Na marginesie zaznaczę, że w okresie przedwojennym dostać stopień komandorski, a już nie mówiąc o admiralskim, no to trzeba było mieć odpowiednią wysługę lat, studia we Francji zagraniczne, École Génie Maritime, Akademię Morską i tak dalej, żeby właśnie być tym kontradmiralem. I tenże Ksawery Czernicki z gronem oficerów Marynarki Wojennej z kierownictwa był skierowany na wschód. Gdzieś tam dotarł do Katynia i ślad po nim zaginął i do dnia dzisiejszego nie wiadomo dokładnie, co się stało z Ksawerem Czernickim, kontradmiralem, i z jego otoczeniem.
Kolejna część reportażu opowiadającego o początkach polskiej marynarki wojennej już za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze
Ale Boże, będziemy Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.